Ostatnio mówiliśmy o pewnym schemacie. Kapłan, król, prorok. Cechą charakterystyczną kapłana jest posłuszna służba. Ze względu na to, że kapłan jest w pierwszej kolejności sługą w domu Pana. Cechą charakterystyczną króla jest mądre rządzenie. Król ma przede wszystkim być roztropny, kapłan ma być przede wszystkim posłuszny. Cechą charakterystyczną proroka jest z kolei mediowanie między ludem a Bogiem, a także nauczanie ludu. Każda oczywiście z tych funkcji czy z tych urzędów związana jest z wydawaniem pewnych osądów, pewnych wyroków. Przy czym kapłan wyrokuje zgodnie z przepisami prawa. Ogólnie rzecz biorąc nadzoruje ofiarowanie zwierząt oraz rozróżnienie od tego, co czyste, tego, co czyste, od tego, co nieczyste. Król musi wykazać się pewną roztropnością, pewną mądrością. Z jednej strony musi wiedzieć, kiedy sadzić kartofle i kiedy je zbierać. Z drugiej strony musi wiedzieć, co uczynić, kiedy przyjdą do niego dwie nierządnice z jednym dzieckiem martwym, a z drugim żywym. Nie? Kapłan być może poradziłby się sobie w takiej sytuacji, ale niekoniecznie, ze względu na to, że te sytuacje nie są bezpośrednio opisane w prawie mojżeszowym. Sąd kojarzy się również, a może przede wszystkim jednak z prorokiem, ze względu na to, że prorok ocenia, osądza cały jakiś dłuższy etap historii. Moglibyśmy powiedzieć nawet, osądza całą kulturę, całą cywilizację i poprzez swój sąd rozpoczyna nowy etap historii ludzkości albo w historii człowieka. Pamiętamy, to prorok przyszedł do króla Dawida, zgadza się, żeby osądzić go. I ze względu na to, że król przyjął osąd proroka, co było możliwe, mógł żyć dalej. Życie mogło toczyć się dalej. Oczywiście z wszystkimi konsekwencjami przeszłości, ale jednak toczyć się dalej. Prorok jest o tyle, czy też ta funkcja proroka jest o tyle skomplikowana, że prorok tak naprawdę pojawia się na początku i na końcu pewnego okresu, pewnego etapu, pewnej epoki, pewnej ery. Z jednej strony konkluduje to, co było do tej pory, ale z drugiej strony poprzez swój osąd otwiera nam nowe możliwości. Nie? Mojżesz jako prorok z jednej strony osądził Egipt, ale również osądził oczywiście Hebrajczyków, którzy będąc w Egipcie tak bardzo zasmakowali w egipskiej religii, że sami zaczęli czcić egipskich bogów. Ale z drugiej strony właśnie poprzez ten osąd rozpoczął całkiem nowy etap w historii ludu Bożego. Wiele można było mówić na ten temat. Słuchajcie, kiedyś się ukaże to wszystko w druku. Ze względu na to, że te moje przynajmniej pierwsze kilka, a może nawet kilkanaście kateches na ten nowy temat pobożność są tak naprawdę oparte na książce Jima Jordana From Bread to Wine, czyli od chleba do wina. On w tej książce ukazuje właśnie, w jaki sposób obrzęd Wieczerzy Pańskiej jest tak naprawdę, skupia w sobie te wszystkie ważne wątki, schematy, typy, które znajdujemy w Piśmie Świętym, a jednocześnie objawia nam i przypomina nam, w jaki sposób mamy żyć jako ludzie pobożni. Nie? Także prawdziwie eucharystyczna pobożność, moglibyśmy powiedzieć, że to jest. Do tego jeszcze dojdziemy, więcej wam z tego wyjaśnię. Na razie muszę wam powiedzieć o rzeczach, które skupią waszą uwagę, pobudzą waszą ciekawość, ze względu na to, że gdybym zaczął od kwestii technicznych, już drugi raz byście tu nie przyszli. Słuchajcie, ten schemat kapłan, król, prorok w takiej kolejności, zapamiętajcie, ona jest ważna, pojawia się również w naszym codziennym życiu, w wielu różnych przedsięwzięciach, za które się chwytamy. Weźmy na przykład obsługę komputera. Etap kapłański, a nawet nie. Tak naprawdę powinniśmy, tak jak powiedziałem, powinniśmy zaczynać zawsze od tego wstępnego etapu prorockiego. Wstępny etap prorocki polega na tym, że ktoś, nie my, za głupi jesteśmy na to, ale ktoś, był taki polski naukowiec, nie, który stworzył pierwsze komputery. Ba, to nasi złamali kod Enigmy, tak? Nie? To są również początki informatyki, zgadza się? Wbrew temu, co twierdzą Anglicy, ale jak wiemy, Anglicy są jak prawnicy, nie? Skąd wiemy, że kłamią? Nie, słuchajcie, to jest statystycznie rzecz ujmując. Nie mówię, że każdy jeden jest taki. Ale Churchill na pewno taki był. Wstępne proroctwo. Ktoś wynajduje komputer domowy. Ba, Jobs ukradł pomysł od naszego ziomka, nie? Od Steve'a? Nie. Jak on się nazywał? Woźniak, ale też był Steve? Tomek.
Nie pamiętam.
Jakoś tam miał na imię, ale na nazwisko miał Woźniak. Dobra, jest to nowa rzecz, która zastępuje starą, na przykład liczydło, albo maszynę do pisania, albo szachy. Kupujesz taki komputer i w tym momencie wkraczasz w nowy etap swojego życia, który otwiera przed tobą możliwości do tej pory niespotykane. Od tej pory będziesz mógł grać w szachy bez kolegów. Niesamowite. Ale producent zaopatruje cię w co? W instrukcję obsługi. Jeśli jesteś prawdziwym facetem, to tę instrukcję obsługi od razu wyrzucasz do kosza, nie? Jeśli nie jesteś, jeśli jesteś zniewieściałym facetem, to otwierasz ją, czytasz i w tym momencie stajesz się kapłanem tak naprawdę, a może czeladnikiem kapłańskim. Musisz przeczytać to, przynajmniej te pierwsze kilka rozdziałów i musisz trzymać się instrukcji zawartych tej książce. One ci pomogą, niewątpliwie. W obsłudze komputera będziesz mógł go odpalić, coś nawet na nim zrobić, być może nawet połączyć się z internetem. Ale znów, tu jesteś jak sługa. Przestrzegasz cudzych instrukcji. Bo jeśli tego nie będziesz robił, to nic z tego nie wyjdzie. Wyrzucisz komputer albo telefon, albo coś innego od razu do kubła. Potem, jak już opanujesz z grubsza to i nie musisz za każdym razem konsultować się z instrukcją obsługi, przejdziesz na etap królewski. Samodzielnie będziesz mógł korzystać z komputera. Będziesz mógł zacząć się uczyć metodą prób i błędów, bo oczywiście w instrukcji obsługi nie zostało wszystko opisane. Nie? Są pewne rzeczy, które można zrobić, ale na tym pierwotnym etapie lepiej o nich zapomnieć. Oczywiście, jeśli złamiesz prawo wyłożone w instrukcji obsługi, to co? Nic z tego nie wyjdzie. Ale metodą prób i błędów będziesz w stanie pogłębiać nie tylko swoją wiedzę na temat obsługi komputera, ale również odkrywać nowe sposoby używania, korzystania z komputera. Będziesz to robił szybciej, sprawniej, instynktownie. To jest bardzo ważne słowo tutaj, nie? Instynktownie. Już nie będziesz musiał od nowa wszystkie kroki iść, czytać, studiować, poznawać. Nie. To będzie odruchowe, instynktowne. Tak jak kot polujący na mysz. To jest mądrość, która wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze z czego? Z poznania prawa, przepisów, instrukcji. Z drugiej strony, oczywiście z doświadczenia. Nie? Same doświadczenie bez tego pierwszego nic nam nie da. Nie? Ale z drugiej strony chcemy wyjść poza tylko i wyłącznie, jakbyśmy mogli to powiedzieć, literę prawa. Ale jesteśmy w stanie to uczynić wtedy, kiedy to prawo doskonale, jak to się fachowo mówi, zinternalizujemy. Nie? Czyli tak nim nasiąkniemy, że będziemy w stanie wypełniać prawo, nie zastanawiając się nawet nad jego wypełnianiem. I w końcu przychodzi etap prorocki. Po długim czasie korzystania z komputera, co możemy zrobić? Nie dość, że możemy robić rzeczy, które nie zostały zawarte w instrukcji, no nie dość, że nie musimy non-stop sobie przypominać, ach, jak to się robi, jak to się robi. Ba, jesteśmy w stanie wystąpić w roli kogo? Może nawet programisty, nie? A na pewno kogoś, kto jest w stanie poinstruować innych ludzi, jak obsługiwać komputer. Przy czym jedna, te dwie rzeczy to nie jest to samo. Nie? Programiści zazwyczaj nie są w stanie wyjaśnić nikomu nic. Ba, nie chcą. Dlaczego nie chcą? Bo są jak ci źli ludzie, o których mówiłem dzisiaj na kazaniu. Nie? Chcą, żeby inni zawsze byli od nich zależni. To tak jak w tym kawale. Przychodzi syn do ojca i mówi: ojciec, wygrałem tę sprawę w sądzie, którą prowadziłeś od 37 lat. Nie? A ojciec mówi: durny jesteś, synie, niczego się nauczyłeś. Jak ty myślisz, że co? Zapłaciłem za twoje studia. Nie? Lekarze też tacy są, ja wam mówię. Informatycy tacy są. Ba, teologowie tacy są, co jest chyba najgorsze. Niby coś tam mówią, do końca nigdy niczego nie wyjaśnią, po to, żebyście non-stop do nich przychodzili po nowe instrukcje. Wszyscy tak mają. Oprócz mnie oczywiście. Nie? Ja wam wszystko tu wykładam łopatologicznie od początku do końca. Ale rzeczywiście na tym etapie prorockim obsługi komputera jesteśmy w stanie nawet być może zostać programistami, a być może nawet zasugerować producentowi pewne zmiany. On ich nie uwzględni, nie? Bo wszyscy producenci są pyszni. Wszyscy jesteśmy pyszni. Ale możemy to zrobić. Tak to wygląda. Dwa. Weźmy pieczenie chleba na przykład, czy jakiegokolwiek ciasta, czy robienie jakiejkolwiek zupy, nie? Gotowanie ogólnie rzecz biorąc. Kiedy pierwszy raz to robimy, słuchajcie, to są dokładnie te same. Najpierw musimy przyjąć jakieś przesłanie prorockie od kogoś, kto naprawdę wie, o co chodzi. Nie? I oczywiście pierwsza rzecz, gdzie się udajemy, to jest YouTube albo internet. I co tam znajdujemy? I wydaje nam się, że o, znalazłem filmik, obejrzałem i wszystko wiem. Nie, bo większość z tych filmików jest nagrane przez ludzi, którzy nie wiedzą, o czym mówią. Nie? Coś tam zrobili, coś im udało się i są specjalistami już od wszystkiego. Nie ufajcie im. Jakieś może 5%, nie? Z tego, co jest, to rzeczywiście jest zrobione przez ludzi, którzy znają się na rzeczy. I znów, musimy dokładnie przestrzegać instrukcji, przynajmniej przez pierwsze, nie wiem, tuzin razy, żebyśmy potem nie musieli już zaglądać. Potem możemy próbować, nie? A dodam trochę tego więcej, trochę tego mniej. Może krócej będę piekł, może wolniej będę piekł, może do zimnego piekarnika wsadzę, może do rozgrzanego. Możemy zacząć eksperymentować. Jeśli zaczniemy eksperymentować na pierwszym etapie, to co się stanie? Nic z tego nie wyjdzie i najprawdopodobniej bardzo się zniechęcimy. Ze względu na to, że co jest najlepszą motywacją, czy też motywatorem? Sukces jest najlepszą motywacją, nie? Człowiek, który non-stop ponosi porażki w tym, co robi, rzuci to. Ktoś uczy się gry na skrzypcach, nie? I jak tato za każdym razem, jak dziecko biedne weźmie skrzypce, bije taboretem jej po głowie, mówi: słuchaj, nie mogę już tego słuchać, no to się zniechęci i koniec, nie? A jak pochwali, to się niestety nie zniechęci i będzie dalej nas męczyć. Ale tak to jest. I co potem z tym ciastem jesteśmy? Możemy eksperymentować, potem możemy w końcu rzeczywiście nakręcić jakiś filmik, wrzucić go na YouTube i instruować innych ludzi. Ale słuchajcie, mógłbym tak przejść ze wszystkim, co robimy. Każdy z nas jest mądralą, zgadza się? I wszystko wie na wszystkie tematy. I wszystkich ludzi instruuje. Nawet na tematy, ba, już na polityce nie znam człowieka, który by się nie znał na polityce i który by nie był przynajmniej 25-krotnie mądrzejszy od Dudy, Morawieckiego, albo weźmy z drugiej strony od kogo? Jak oni się nazywają? Słucham? Nagrywa się. Jak oni się nazywają z tej drugiej strony? Nie pamiętacie już nawet. Jako? Budka, o, Budka albo Hołownia. Nie, Hołownia to jest taki fenomen trochę, że człowiek obdarzony potężnym czym? Kredytem zaufania, ale tak trochę na zasadzie, że jeszcze mu się noga na nie powinęła, bo jeszcze nic nie zrobił, nie? Tak to trochę jest. Ale każdy z nas się uważa, że jest, o, 150 razy nawet mądrzejszy od najmądrzejszych. I tak dalej. I jesteśmy mądralami i potem niestety nic z tego nie wychodzi. Nic z tego nie wyniknie. Słuchajcie, jeśli by pomnożyć te dwa przykłady. I one są naprawdę dwoma przykładami w zasadzie z miliardów przykładów. To widzimy, że przejście od kapłana do króla, do proroka nie jest czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się mieć wiele wspólnego z religią. Ale jednak jest. O tym będziemy mówić później. Ale jest tak naprawdę istotą ludzkiego życia i rozwoju. Dokładnie w ten sposób przechodzimy przez całe nasze życie i w ten sposób przechodzimy przez poszczególne etapy naszego życia. Zgadza się? Za każdym razem, jak się uczymy czegoś nowego, a uczymy się czegoś nowego non-stop, ba, nawet jak nie chcemy, to musimy się nauczyć czegoś nowego, bo jeśli się nie będziemy uczyć, to co? Życie jest niemożliwe, nie? Dla ludzi, którzy kompletnie się zamykają na nową wiedzę. No, znów. Weźmy jakąkolwiek w miarę sensowną książkę na temat psychologii rozwojowej dziecka. Nie, nawet króciutką. Tam wszystko to jest wyłożone. To jest z grubsza rzecz mówiąc dokładnie ten sam schemat. Ale oczywiście są nowoczesne książki, albo nawet hipernowoczesne, które próbują zaburzyć ten schemat, powiedzieć, że nie, że nasza droga rozwoju może przebiegać w inny sposób. Ba, że możemy zostać prorokami, zanim byliśmy królami, czy też zanim byliśmy kapłanami. Nie? Teoria, która z grubsza rzecz biorąc mówi, zostawcie dziecko samo sobie, nie? A ono samo się nauczy tego wszystkiego. Nie, słuchajcie, to tak nie działa. Przede wszystkim, że nie jesteśmy w stanie umieścić dziecka w sterylnych warunkach, w których nie byłoby ono wystawione na absolutnie żadne bodźce, które przychodzą do niego. Nie? A to właśnie te zewnętrzne bodźce są tym wyzwaniem dziecka do rozwoju. Ja wiem, że dziecko rodzi się z pewnym wrodzonym, naturalnym instynktem do poznawania, do eksplorowania, ale ono poznaje i bada przestrzeń, która jest wokół niego, czy nawet na początku własne ciało, właśnie z tego powodu, że ta przestrzeń, a nawet jego własne ciało jest tym wezwaniem do po pierwsze poznania, po drugie zrozumienia i po trzecie wykorzystania. Nie? Te pierwotne instynkty bez tych zewnętrznych bodźców, które pobudzają dziecko do poznawania, do eksploracji, sprawiłoby, że to dziecko by się kompletnie zamknęło w sobie. Nie? Już nie będę wam po raz kolejny mówić o rumuńskich sierocińcach w epoce Ceausescu. Tak to jest. Cały czas przechodzimy przez te fazy i to znów na małą skalę, ale też w dłuższych okresach naszego życia. Ba! Jak mówiłem dwa tygodnie temu, narody przechodzą przez te fazy, Kościół przechodzi przez te fazy, całe stworzenie przechodzi przez te fazy. Niestety z powodu grzechu jesteśmy złymi kapłanami, którzy nie chcą służyć. Jesteśmy złymi królami, którzy nie chcą umierać za swój lud. Jesteśmy złymi prorokami, którzy przestawiają całą rzeczywistość na tory, które nie prowadzą nas do Królestwa Bożego, do prawdziwego rozwoju, do dążenia do dobra i piękna. Ale co robią? Prowadzą nas koniec końców do piekła. Tak to niestety jest. Kapłani, którzy nie chcą poznawać i postępować zgodnie z prawem. Królowie, którzy odmawiają służby, ale chcą, żeby im służono. Prorocy, którzy właśnie udzielają złych rad i uruchamiają złe trendy, czy to w życiu ludzi poszczególnych, czy jakichś małych wspólnot, czy całych narodów. Jednym z przykładów tego, i to chyba najbardziej tragicznych, jest ilość osób, które twierdzi, że zna się na psychologii w dzisiejszych czasach. Nie? Czyli jest w stanie wyprowadzić na przykład człowieka, który jest czy to w depresji, czy w jakimś uzależnieniu, czy ma jakiekolwiek inne problemy, na prostą. Słuchajcie, miałem do czynienia z kilkoma takimi osobami. Ich pomoc na dłuższą metę tylko i wyłącznie pogłębiały katastrofy życiowe ludziom, którym starali się pomóc. Nie mówię, nie pomagajcie, nie? Ale znów, bądźmy w tym ostrożni. Może zastosujmy tutaj taką przynajmniej na wstępie, zwłaszcza nie, że jeśli nie jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, taktyka taką, że no, płaczmy z płaczącymi, radujmy się z cieszącymi się, nie? Bądźcie gościnni i tak dalej. To często takim ludziom dużo więcej pomoże niż jakieś udzielanie dobrych rad, zwłaszcza jeśli w naszym mniemaniu te rady są w stanie wyprowadzić tych ludzi z depresji w ciągu jednej, może trzech góra sesji. Nie? Tak nie jest. Tak to nigdy nie działa. Dobrze. Wrócimy jeszcze do tego. Ten wątek będzie się powtarzał. Ale dzisiaj chciałbym zacząć już mówić o innym schemacie, który wiąże się już bardziej bezpośrednio z Wieczerzą Pańską, chociaż kiedy go już omówimy, mam nadzieję, że zauważymy, że ten schemat kapłan, król, prorok jak najbardziej wpisuje się w Wieczerzę Pańską. Chleb i wino, od chleba do wina. Notabene, na naszej stronie zborowej znajdziecie wpis o chlebie i wina autorstwa Jeffreya Myersa. Jeśli nie będziecie mieli już absolutnie nic do roboty, przeczytajcie sobie go, ze względu na to, że on tam sporo wyjaśnia w kwestii, ogólnie rzecz biorąc, chleba i wina. Czym chleb jest, czym jest wino i w jaki sposób funkcjonują w Piśmie Świętym. Ja tak trochę się tylko pobieżnie po tym przebiegnę, po to, żeby przejść już do właściwych kwestii. Po pierwsze, i chleb i wino są oczywiście owocem kultury, nie? Bierzemy to, co znajdujemy w naturze, czyli w przyrodzie i przetwarzamy to, przemieniamy to w owoc kultury. Ba, w ogrodzie nie było chleba. Ba, w ogrodzie nie rosło zboże, które moglibyśmy użyć do czego? Do wyrobu chleba. Najpierw mąki, potem chleba. Adam musiał opuścić ogród. I Pismo Święte, opisując nam właśnie stworzenie świata, zaznacza, że rośliny, które wydawały ziarno, a więc zdatne na produkcję mąki i chleba, rosły poza ogrodem. To jest kolejna wskazówka do tego, że od samego początku Pan Bóg chciał, żeby człowiek opuścił rajski ogród i udał się na krańce świata po to, żeby zjeść coś lepszego niż owoce z drzewa. Chleb. Słuchajcie, nie taki chleb, jaki kupujecie w marketach. Tak? To nie jest chleb. To jest wyrób chlebopodobny. Ale musiał się nauczyć posługiwania czym? Mieczem i ogniem. Zgadza się? Nóż jest potrzebny do tego, żeby zebrać zboże. Ogień jest potrzebny do wypieku. Dwa narzędzia. Jeśli ogień możemy nazwać narzędziem. Ciekawe jest to, że dokładnie tymi dwoma narzędziami, nazwijmy to, posługiwali się cherubinowie, którzy stali na straży bramy ogrodu. Zgadza się? Ogniste, gorejące miecze i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, to jest ciekawe, że na początku Pan Bóg daje nam chleb. Kiedy wino się pojawia w Piśmie Świętym? Dopiero po potopie. Dopiero wtedy Noe jest pierwszym człowiekiem, który zasadza winnicę, produkuje wino, raczy się tym winem i śpi snem człowieka sprawiedliwego. Lot się upił jak, może nie jak pijaczyna, ale jak człowiek w depresji. Nie? O tym mówi również sam Lomon w Księdze Przysłów. Noe, kiedy napił się wina już, które dał mu Pan poprzez jego pracę, którą Noe wykonał, była nagrodą za jego wierność, za jego pobożność. Nie? I dlatego mógł zasnąć snem człowieka sprawiedliwego. To też jest ciekawe, to co się później wydarzyło, nie? Z Noem, kiedy już spał, po tym jak się napił wina, nie jest jego winą. Było winą jego syna, który się nazywał jak? Miał takie piękne imię. Ham. Przez CH. To jest też ciekawe, że nie tylko Pan Bóg daje wino później, ale zwrócił uwagę na to, że Noe odpoczął po wszelkich trudach swojego życia, swojej pracy, odpoczął w owocach swojej pracy. Pan Bóg dał mu wino, żeby mógł świętować, a miał co świętować. Kiedy zaczynamy pracę, nie mamy za bardzo co świętować. Nie potrzebujemy zjeść chleb, żeby nabrać energii do pracy. Ale później Pan Bóg daje nam wino, żebyśmy mogli świętować, odpocząć. Dokładnie to się dzieje. Noe świętuje, odpoczywa, dzięki owocom swojej pracy, pobłogosławionej przez Pana Boga i co? I zasypia snem człowieka sprawiedliwego. Nie? Na początku chleb, a później pod koniec dnia wino. Niektórzy to próbują odwrócić. I czasami pewnie można, ale na co dzień nie powinniśmy tego próbować. Słuchajcie, chleb w porównaniu do wina nie potrzebuje zbyt wiele czasu, nie? Żeby go wyprodukować. Zgadza się? Nie tak, że raz, dwa jesteśmy w stanie zrobić chleb. Chyba, że to są takie jakieś podpłomyki, nie? To może trochę szybciej. Ale porządnie wyrośnięty na zakwasie chleb potrzebuje trochę czasu. Zgadza się? Ale w porównaniu do wina, no nie. To nie jest tak dużo czasu jak wino. Ktokolwiek z was spróbował produkcji wina? Trochę więcej czasu to zajęło, nie? I bez piwnicy nie wyjdzie na pewno. Coś ciekawe, oczywiście nie każdy chleb wymaga zakwasu, ale wiecie, że chleb pieczony na zakwasie jest tak naprawdę bardzo podobny do wina. W czym? W jakim swoim aspekcie? Fermentacja musi zajść w jednym i w drugim. Słuchajcie, o fermentacji i o znaczeniu fermentacji w teologii chrześcijańskiej mógłbym wam dużo powiedzieć. Na razie tylko zaznaczam, nie? Że to jest tak. Jest owoc natury, przyrody. Bierzemy go, przemieniamy go przy pomocy naszej pracy. Oczywiście pamiętając o tym, że musimy najpierw od kogoś się tego nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale potem zachodzi proces fermentacji. Ten proces fermentacji jest również w Piśmie Świętym zaznaczony jako jeden z symboli dość bogatych w znaczenie. Zgadza się? Gdzie Jezus wspomina o fermentacji? W Ewangelii. Mówiąc o czym? No dokładnie o zakwasie, nie? Że odrobina zakwasu całe ciasto zakwasza. I czego to jest symbolem? To jest symbolem wzrostu Królestwa Bożego, nie? To jest bardzo ciekawe i bardzo głębokie. I może resztę czasu dzisiaj spędzimy na rozważaniu tego. Ze względu na to, że zobaczcie, co Jezus mówi? Jezus mówi coś takiego, że oczywiście pierwotna inicjatywa, ten pierwotny potencjał, innymi słowy łaska, przychodzi z zewnątrz, jest nam darowana przez Boga. My oczywiście musimy mieć w tym jakiś swój własny udział. To nie jest tak, że zbawienie i pełna królestwa po prostu spada na nas z nieba, tak hop siup, nie? Pan Bóg też nie wziął tych Hebrajczyków i nie prze... Jak to się mówi? W żargonie science fiction przenoszenie. Nie teleportował. I nie teleportował ich do ziemi obiecanej, zgadza się? Nie. Ta podróż 40-letnia przez pustynię była bardzo ważna. Po to, żeby oni, kiedy wejdą już do tej ziemi obiecanej, byli przynajmniej o ciupinkę gotowi na to, żeby zająć tę ziemię obiecaną. Nie? To jest wszystko bardzo ważne, ten czas. Ale z drugiej strony to królestwo jednak przychodzi do nas w sposób nie do końca przez nas zrozumiały. My wiemy, rozumiemy, jaką rolę my powinniśmy odegrać w tym rozwoju, ale to nie do końca od nas zależy, nie do końca to rozumiemy, nie do końca na tym panujemy. Nie? Jest w tym jakaś tajemnica. Jest w tym jakieś niezrozumiane przez nas działanie Boga. Nie? Wydaje mi się, że ten moment fermentacji jest właśnie takim momentem. Ba, jest też momentem właśnie przemiany jednego w drugie. Jeśli on nie zajdzie, to ani nie otrzymamy wina, ani nie otrzymamy chleba. Zgadza się? To jest tajemnica Królestwa. I to jest ważne, żeby o tym pamiętać, ze względu na to, że tym różnimy się od wszelkiego rodzaju, nazwijmy to ateistycznych utopistów, którym wydaje się, że tajemnicy absolutnie żadnej tu nie ma, nie? Że jesteśmy w stanie zrozumieć wszelkie mechanizmy rządzące zarówno przyrodą, jak i ludzkim życiem. Zgadza się? I że jesteśmy w stanie tak nimi pokierować, czy też zaprząc je dla naszych celów, że jesteśmy w stanie zbudować utopię. Czyli miejsce, w którym wszyscy są szczęśliwi, nikomu niczego nie brakuje i tak dalej, i tak dalej. Nie? Rano możesz być wędkarzem, w południe możesz być profesorem akademickim, a po południu możesz być kibicem piłkarskim. Nie? I Nie. Słuchajcie, jest tajemnica, jest działanie Ducha Świętego. Nie sprowadzajmy tego wszystkiego do inżynierii społecznej, o której notabene ostatnio dość dużo się mówi, nie? Ale to jest właśnie ta pycha, gorzej nawet niż pycha, nie? Ta hybris, o której mówili starożytni, kiedy nam się wydaje, że pojęliśmy i jesteśmy w stanie to stworzyć. Ale znów, ja wiem, że nam łatwo jest rzucać kamieniami w ludzi po drugiej stronie barykady, ale może czasami my też się tak zachowujemy. Kiedy właśnie jak takie trochę mądrale, nie? Mówimy, Kaczyński głupi, Morawiecki jeszcze głupszy, a Duda to już w ogóle najgłupszy, nie? Gdyby mnie chcieli posłuchać przynajmniej raz, COVID-u już dawno by nie było między nami. Albo czegoś innego by nie było. Był taki kiedyś kandydat na prezydenta, nie? Obiecał, że jak on zostanie prezydentem, to już niczego nie będzie. Słuchajcie, to jest łatwe w sumie, w gruncie rzeczy. Nie, jest jakaś tajemnica i właśnie świadomość tej tajemnicy powinna nas jednak cucić trochę i zachęcać do pewnej dozy pokory. Całe stworzenie... Nie. Więc tak, chleb jest posiłkiem, czy też jedzeniem, jak to się inaczej mówi? Pokarmem alfa, który jemy na początku, żeby nabrać siły. Wino jest pokarmem omega, którym się cieszymy po wykonaniu naszej pracy. Chleb jest odpowiedni dla dzieci, a wino dla dorosłych. Przy czym zwróćcie znów uwagę na to, nie? Że to, że ktoś zaczyna pić wino, nie znaczy, że przestaje jeść chleb. Nie? Raczej on jest dodany później do chleba. Ba! Zbiór zboża, czyli żniwa, poprzedza co? Winobranie. Ja wiem, powiedzielibyście, no bo tak jest, bo taka przyroda funkcjonuje. Nie, wiemy od samego początku, że to, że przyroda funkcjonuje tak, a nie inaczej, że następują pory takie, a nie inne po sobie, wynika z czego? No z tego, że Pan Bóg tak zaplanował funkcjonowanie świata, w którym żyjemy. Bez problemu można byłoby zaplanować świat, w którym winobranie przychodziłoby przed żniwami. I to nie ma nic wspólnego z złamaniem jakichś praw fizyki, albo chemii, albo czegoś innego. Co jeszcze? Dlatego w Piśmie Świętym Pięćdziesiątnica następuje przed świętem Szałasów, czyli Sukkot. Nie? Pięćdziesiątnica w tamtych czasach w Starym Przymierzu to było coś w rodzaju naszych dożynek. Chociaż tak naprawdę coś w rodzaju. Niedokładnie, ale coś w rodzaju. A święto Szałasów, czyli Sukkot, było czymś w rodzaju? No właśnie, jak to się nazywa? Święto winobrania, kiedy pierwsze wino tłoczymy i pijemy. Nazwijmy to Oktoberfestem, chociaż ja wiem, że tam chodzi o piwo. Ale swoją drogą, jeśli już mówimy o piwie, nie? Mocny napój, o którym wspomina Pismo Święte, jest piwem. Jest po prostu przefermentowanym zbożem. Zgadza się? Nie? Jest pewną jednak mimo wszystko formą chleba. Ciekawe jest też to, że w ofierze, którą my nazywamy daniną, to jest ta ofiara, nazwijmy to z mąki, co tam jeszcze było, oliwa, sól i tak dalej, która była składana razem z ofiarą całopalną, czyli wstępującą, dopóki Hebrajczycy szli przez pustynię, to składano na daninę, ofiarę daniny, chleb, a później do tego chleba, kiedy już weszli do ziemi obiecanej, dołączono do niej również wino, które nie było spożywane, było wylewane, ale jednak zostało dołączone. Nie? To też wskazuje na, słuchajcie, znów ten sam schemat, pewien postęp, pewien rozwój. Chleb, jak już mówiłem, jest stosunkowo szybko wypiekany. Do wina trzeba więcej czasu. To wszystko i dużo więcej znajdziecie w artykule z Jeffreya Myersa na naszej stronie o chlebie i winie. Tak się nazywa. Słuchajcie, Całe stare stworzenie, całe to dzieciństwo ludzkości, jak mówi o tym apostoł Paweł w liście do Galacjan w 4 rozdziale, jest właśnie czasem chleba. Nowe sprzymierze, nasza dojrzałość Chrystusem jest czasem chleba i wina. To wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, dokładnie to zapowiadało i z tym współgra. Dlatego Chrystus do tego najważniejszego obrzędu chrześcijańskiego kazał nam jeść nie tylko chleb, ale również spożywać wino. Między jednak starym światem, starym stworzeniem, a nowym stworzeniem następuje co? Pomiędzy spożywaniem chleba, spożywaniem wina? Nie, pomiędzy wypiekiem chleba, raczej powinniśmy powiedzieć, a spożywaniem wina, następuje łamanie chleba. Później wam to dokładniej wyjaśnię. Mam nadzieję, że to lepiej zrozumiecie. Na razie chciałbym tak ogólnie o tym powiedzieć. To łamanie chleba, tym łamaniem chleba jest co? Na śmierć Chrystusa, nie? Dlatego jednak, ja wiem, że wy tego nie widzicie, ale ten nasz chleb jest łamany. Łamanie przypomina nam o śmierci Chrystusa. Ja wiem, że żadna kość na ciele Chrystusa nie została złamana, ale słuchajcie, o tym łamaniu jeszcze powiemy. W jaki sposób możemy być złamani, albo nasze ciało może być złamane. Między nimi jest łamanie chleba, śmierć Chrystusa. Jezus, innymi słowy, przychodzi jako kapłan, a nie jako król. Odmawia na początku pełnienia funkcji króla. Pamiętacie taki epizod? Przychodzą do niego ludzie i się kłócą o swój majątek. Mówi, rozsądź. A Jezus mówi, słuchajcie, ja nie przyszedłem po to, żeby między wami takie rzeczy rozsądzać. Nie, ze względu na to, że mimo wszystko ja wciąż funkcjonuję jako kapłan. Rozsądzanie takich kwestii nie należało nigdy do kapłana, ale należało do kogo? No właśnie do króla. Chrystus przychodzi najpierw jako kapłan, dopiero później zostaje królem. Chrystus mówi nam, że tak jak dobry kapłan, nie robi nic od siebie, nie mówi nic od siebie, ale co? Powtarza to, co ojciec mu kazał powiedzieć i we wszystkim czyni to, co ojciec mu nakazuje czynić, jak dobry kapłan. W pewnym sensie też umiera jako kapłan, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ja wiem, że pewnie następnym razem będę musiał jakieś rysunki wam przygotować, ale trudno. W ten sposób sekwencja naszego rytuału, czyli Wieczerzy Pańskiej, podsumowuje całą historię ludzkości i ponownie nas wprowadza w ten historyczny plan Boga. Nie? To jest, wydaje mi się, również ważne z tego względu, że wieczerza ma na celu bardzo wiele rzeczy. Poinstruować nas i tak dalej, napełnić nas życiem zmartwychwstałego Chrystusa, niewątpliwie również to, ale Wieczerza Pańska ma nam przypomnieć między innymi o tym, że, słuchajcie, że życie każdego z nas, życie naszych rodzin, życie naszych wspólnot, życie naszego kraju, życie, całej ludzkości, całego Kościoła rozwija się według schematów, które ustanowił Pan Bóg, nie? I to powinno być źródłem dla nas pewności i pocieszenia. Dlaczego? No bo jeśli Pan Bóg w tak wielu rzeczach ustanowił ten sam schemat i przypomina nam co niedzielę o tym schemacie, to znaczy, że słuchajcie, co najmniej Pan Bóg to jednak przemyślał, a nawet kontroluje to, kieruje to. Tak, żebyśmy rzeczywiście u końca historii co mogli zrobić? Zasiąść do stołów i biesiadować. Zgadza się? Nie? To jest nasz cel. Ku temu zmierzamy. Po to pracujemy. Dlatego niesiemy nasze krzyże. Stare stworzenie to czas, w którym powstaje bochenek chleba. Co to znaczy? Może na przykładzie, po pierwsze, w jaki sposób robimy chleb? Albo nie. Zastanówcie się nad tym i powiecie mi za tydzień. Co to znaczy, że Stary Testament, Stare Przymierze jest okresem formowania bochenka chleba i jego wypieku. Jak to się odbywa i podacie mi jakieś przykłady z historii biblijnej. Dobrze? I będziemy kontynuować. Słucham? Dobrze. Żadnych pytań mi dzisiaj nie zadawaliście. Nie przerywaliście mnie ani raz. Słuchajcie, albo was zafascynowało to tak bardzo, albo już myśleliście o obiedzie.